Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem i gość specjalny, dr Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór Państwu.
Specjalny pod wieloma względami. Razem zaczynałyśmy tę audycję przed kilkoma laty. Wiele razy się tutaj spotykałyśmy. Na różne tematy psychologiczne rozmawiamy z udziałem Państwa i mam nadzieję, że Państwo dzisiaj też będą komentować naszą audycję. Zachęcamy do tego. Licencja @radio-lublin.pl. Można pisać maile albo licencja na życie na Facebooku. Zachęcamy do polubienia tej strony. Tam wszystkie informacje na temat audycji. Są audycje zarchiwizowane. Można sobie odsłuchać. Jeśli Państwa zainteresuje jakiś temat, a dzisiaj, no taki może dość kontrowersyjny temat. Czy inteligencja pomaga nam w życiu? Tak to sobie ustawiłyśmy. Tak zadamy to pytanie. Czy inteligencja pomaga nam w życiu? A zatem czym jest ta inteligencja?
No tak, to takie rzeczywiście podchwytliwe pytanie, bo zakładałoby, bo mamy taki pogląd społeczny, że to lepiej jest być inteligentnym, tak? I że nawet jest wokół tego, snuje się tam różne powiedzenia dotyczące właśnie inteligencji, przy czym tą inteligencję często łączy się albo miesza z tak zwaną mądrością. Więc rzeczywiście jest tak, że przez inteligencję jako konstrukt teoretyczny jedna taka definicja, która mówi o tym, że inteligencją jest to, co mierzy dany test inteligencji. Więc no to trochę takie przewrotna odpowiedź, ale ona mówi o tym, mamy jeden z takich podziałów, mówi o tym, że mamy pewien rodzaj inteligencji wrodzonej, to jest tak zwana inteligencja płynna, czyli człowiek rodzi się z jakimś potencjałem intelektualnym do rozwiązywania określonych trudności, problemów, łączenia faktów, przewidywania rozwiązań. I mamy tak zwaną inteligencję skrystalizowaną, która to rozwija się na bazie posiadanej już wiedzy, czyli w inteligencji skrystalizowanej mówimy częściej u osób dorosłych, ponieważ one mają w co włączyć nową wiedzę. I na przykład mamy tak, że dowiadujemy się o pewnym, może inaczej, jak uczymy dziecko nowych treści, nowych pojęć, to one wszystkie są dla niego nowe, w związku z tym wszystkie przyjmuje z taką samą łatwością lub z taką samą trudnością. Zazwyczaj oczywiście jest to trochę bardziej skomplikowany proces. Ale w przypadku dorosłych oni już na przykład włączają nowe informacje, nową wiedzę w już posiadaną. Czyli wtedy mówimy o tej inteligencji skrystalizowanej, czyli mamy już coś, co wiemy i teraz jest nowe i nam to pasuje do czegoś, co my już wiedzieliśmy wcześniej. I dzięki temu możemy sobie ubogacić, dowiedzieć się czegoś nowego. Albo na przykład jak kojarzymy sobie jakieś nowe słowo trudne, to kojarzymy z takimi, co już znamy, czyli więc na tym to mniej więcej polega. Czyli odpowiadając na pytanie, jest pewien potencjał intelektualny, pewien rodzaj uzdolnień. Tutaj mówimy też w psychologii, ta nomenklatura jest bardzo szeroka, mówiąca o talentach, zdolnościach, uzdolnieniach. Czyli mamy określony potencjał intelektualny, który zasadniczo pomaga nam rozwiązywać określone problemy. Pomaga nam radzić sobie z określonymi zagadkami, z określoną wiedzą, z określonymi trudnościami itd., itd. Jak się jednak okazuje, przy próbach uchwycenia tej inteligencji było wiele trudności, ponieważ jak wiemy, niektóre testy inteligencji aktualnie, które mamy, na przykład mogą stać się mniej aktualne, bo dotyczyły one na przykład wiedzy obrazkowej, gdzie te obrazy się zmieniają, czyli dziecko już rzadziej widzi albo nie widzi telefonu, który ma kabel, raczej widzi takie, którego nie mają, więc jakbyśmy zapytali, czego brakuje, no to nie odpowie. Więc no pytanie jest właśnie w takich kategoriach, które z nich, że niektóre z nich ulegają pewnego rodzaju dezaktualizacji. Są też takie, jak pewnie być może Państwo czasami rozwiązują albo Widuje się je w jakichś czasopismach, takie uproszczone wersje. Albo ktoś miał przyjemność właśnie takiego badania inteligencji lub właśnie takiego uczestniczył w jakichś badaniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, takie, w których na przykład trzeba dopasować brakujący element, czyli odkryć pewną zasadę, która łączy dane figury, tak by móc powiedzieć, jaka będzie kolejna. Więc mamy tutaj różne formy sprawdzania tej inteligencji. No i idąc dalej, to w takim razie, czy taki rodzaj inteligencji jest czymś, co nam pomaga w życiu i co nam ewentualnie nie pomaga w życiu? No i teraz, czy jeżeli ktoś potrafi wykonywać bardzo sprawnie operacje na materiale liczbowym, czyli jest super z matematyki, to jest gwarant sukcesu życiowego? No i to jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi. Coraz częściej mówi się, że tym, co nam pomaga w życiu, są tak zwane kompetencje życiowe, czyli nie sama stricte inteligencja, a w zasadzie sposób jej wykorzystania, czyli co my z tym robimy, w jaki sposób jej używamy.
Czy to jest ta inteligencja emocjonalna?
Inteligencja emocjonalna jest znów takim pojęciem, które rzeczywiście zostało wprowadzone i się przyjęło już na gruncie psychologii. Ale nie tylko. Czyli w inteligencji emocjonalnej mówimy o tych elementach, czy ja umiem rozpoznawać, zarządzać swoimi emocjami, czy ja umiem rozpoznawać, zarządzać emocjami innych, rozpoznawać właśnie emocje innych, nazywać je, wiedzieć, z czym to się je, czy potrafię wczuć się w sytuację innej osoby. Jest to ważna umiejętność. No i jest to tak zwany właśnie jeden z konstruktów, które starają się nam wyjaśnić, o co chodzi właśnie z tą inteligencją.
O inteligencji teraz dużo słyszymy, nawet w tych mediach plotkarskich, bo a to jedna celebrytka czy gwiazda zrobiła sobie test, Mensa się o niej dobrze wypowiada, ma duży iloraz inteligencji, a niekoniecznie zachowuje się tak, że ułatwia jej ta inteligencja życie, bo widać, że sobie na przykład to życie komplikuje, a ma bardzo wysoki iloraz inteligencji. No, inteligencja również obecnie pojawia się też w ustach polityków. Jedni mówią, że a to jedna płeć jest mniej inteligentna od drugiej, zarazem druga bardziej inteligentna od pierwszej i tu się powołują na badania pewnych amerykańskich naukowców. I teraz jestem ciekawa, czy ci politycy byliby w stanie na przykład podjąć wyzwanie i poddać się takim testom na inteligencję, również z kobietami i porównać. A z drugiej strony są kobiety walczące feministki, które mówią hola, hola, to jednak kobiety są bardziej inteligentne, bo mają więcej połączeń pomiędzy kulami tak, mózgowymi. No i to jest taki po prostu proces udowadniania sobie, ja jestem lepszy, ja jestem lepsza, co w moim mniemaniu osobistym jest po prostu leczeniem sobie kompleksów. No ale to jest tylko mój pogląd.
Rzeczywiście taki grząski grunt, no bo...
Ale wiesz, ale to ma wpływ na opinię publiczną. Są tacy mężczyźni, którzy dowartościowują się w ten sposób, słysząc takich polityków i są takie kobiety, które też stają się waleczne, słysząc takie kobiety. I odwrotnie, bo tak polaryzuje.
Rozumiem, tak. Rzeczywiście jest to taka trochę kość niezgody, czyli jak wrzucimy w różnice damsko-męskie kategorie inteligencja, to się znajdzie wielu, którzy powiedzą, kobiety są głupsze i wielu się znajdzie takich, którzy powiedzą, mężczyźni są głupsi. Albo, no w związku z tym, no nie ma takiej prostej odpowiedzi na to pytanie. Cała jakby nauka pokazująca różnice indywidualne, nawet te temperamentalne, pokazuje, no nie ma lepiej, gorzej, tylko może jest inaczej. Chociaż czasem jest lepiej, gorzej. Ale jakby tak do brzegu, to istota jest taka, że jak my zwrócimy uwagę tylko na jeden jakiś wybrany element, na jakiś jeden obszar, no to my tracimy z pola całą resztę charakterystyk. No stąd na przykład te poglądy, że kobiety to są takie właśnie emocjonalne, takie bardziej. W związku z tym, no to im tam odbiera głowę, przestają być racjonalnie myślące. No jest to jakiś element szeroko rozumianej prawdy, która mówi o tym, że rzeczywiście kobiety są sprawniejsze w rozpoznawaniu emocji własnych i cudzych. Jest to im potrzebne, biologicznie tak zostały wyposażone, ponieważ jedną z ról, które podejmują, to są te związane właśnie z noszeniem, urodzeniem dziecka, potem go wychowywaniu. Jednakowoż bycie emocjonalnym lub bycie wrażliwym emocjonalnie lub świadomość własnych emocji nie równa się niezrównoważenie emocjonalne. Czyli to prawda, że kaliber tych emocji jest większy, no ale w związku z tym też umiejętności nimi zarządzania są większe. Zazwyczaj. Ale może się zdarzyć tak, że jest mało świadoma własnych emocji kobieta, która też reaguje w sposób emocjonalny. Ale tacy też są mężczyźni, więc tutaj nie da się tego rozdzielić jeden do jednego. Te zarzuty, które mówią o tym właśnie, o tych połączeniach między półkulami, no jedni mówią, rzeczywiście jest tak, że kobiety mają więcej połączeń między półkulami, co znaczy więcej informacji naraz są w stanie przetwarzać. No druga strona tego medalu mówi, no dobrze, są w stanie więcej przetwarzać, ale nie ma tutaj jasności przekazu, jasności myślenia, czyli od jednego do drugiego skaczą, w związku z tym nie ma czystości w takim podejściu analitycznym na przykład. Przy czym jest wiele kobiet, które mają ten analityczny sposób myślenia i wiele mężczyzn, którzy nie mają, jest wielu mężczyzn, którzy mają ten analityczny sposób myślenia. No pytanie jest takie, czy to dobrze, jak się ma analityczny sposób myślenia? Czy to dobrze, jak się jest emocjonalny? Po prostu tak jest. Każdy z nas jest inny i w czym innym upatruje swoją siłę, wartość i w czym innym, nad czym innym ma do popracowania, a w czym innym już jest mocny. Więc jeżeli my byśmy popatrzyli tylko na ten jeden wymiar, taki wycinek, no to tracimy z oczu całość, tak? Tak jakby holistycznie. Sama powiedziałaś, że się wydaje, że takie uwypuklanie tego jednego elementu, jakim jest inteligencja, wydaje się być dla ciebie intuicyjnie takim przykrywaniem własnych kompleksów. Czyli jak ja się na tym skupię, to nie zobaczę całej reszty, na przykład, że sobie w życiu nie radzę, albo że jest mi trudno, bo trudno jest w kontaktach z ludźmi, albo ze stresem jest mi trudno i tak dalej. W związku z tym, jak bardzo uwypuklę ten wynik jakiegoś ilorazu inteligencji, czyli przeliczenie czegoś, powiedzmy, na jakiś obiektywny, pytanie czy obiektywny, na jakąś obiektywną skalę, no to jest mi jakoś tak lepiej, tak? I mogę to użyć do tego, by pokazać, no ja jestem kimś, moja wartość na tym polega. No ale gdyby tak było, że nasza wartość polega wyłącznie na tych zadaniowych, no to część osób byłoby to niezwykle krzywdzące, bo pokazywałoby to, że są bezwartościowi. Jednakowoż no mamy to doświadczenie i obserwujemy wiele osób, które już w kolejne pojęcie takiego wykształcenia dochodzi, czyli znamy wielu osób w swoim otoczeniu, które nie są wykształcone, czyli nie mają studiów na prestiżowych uczelniach, a są niezwykle mądre. Z powodzeniem prowadzą swoje własne biznesy, interesy, radzą sobie w kontaktach, relacjach z innymi. Świetnie im się powodzi w takim nawet wskaźniku, jakim są pieniądze. Więc tu nie ma takiej jednej odpowiedzi. Jest rzeczywiście takie ryzyko, że jak tylko jedną wybraną rzecz weźmiemy pod lupę, to tracimy z oczu wszystko pozostałe, co pokazuje nam, że chęć uwypuklenia tej jednej, takiego bardzo zogniskowania się na nią, może mieć charakter leczenia sobie kompleksów.
Wywołałyśmy temat, czy inteligencja pomaga w życiu. Czy ona rzeczywiście pomaga?
Tak, to jest też złożona historia, bo przed chwilą powiedziałam, że znamy osoby, które tak podręcznikowo nie jest to kategoria inteligencji, o której my byśmy chcieli czytać, ale jest to kategoria mądrości życiowej, czyli potrafią łączyć doświadczenia, potrafią radzić sobie w różnych sytuacjach. My coraz częściej mówimy o tych kompetencjach, takich kompetencjach życiowych, które pomagają ludziom, na przykład w tych umiejętnościach komunikacyjnych. No pytanie, czy jak człowiek jest inteligentny, no to ma te umiejętności komunikacyjne. Inną z takich kompetencji społecznych, czy takich kompetencji życiowych jest na przykład umiejętność współpracy. No i teraz zobaczmy, czy jedno z drugim, jak tutaj się ma. Kolejna rzecz to jest elastyczność radzenia sobie ze stresem. Mamy też te związane właśnie z mówiłam o komunikacji, mówiłam o radzeniu sobie ze stresem, o taką umiejętność uczenia się przez cały raz, współpracy, elastyczności, poczuciu niezależności, jakiegoś rodzaju przedsiębiorczości rozumianej jako
rozwijania
postawie.
Się.
Tak, chęci rozwijania się i tego adaptacji do różnych zmieniających się warunków. Więc inteligencja może pomagać w rozwijaniu tych rzeczy, tak rozumiana, że łączymy różne fakty, przekazujemy je do, potrafimy z nich skorzystać, ale sama w sobie inteligencja nie jest gwarantem sukcesu.
To zacznijmy od początku. Jak się bada inteligencję?
Tak, no to tu mamy w jednym z takich najbardziej popularnych testów do badania inteligencji. Mamy te dwie grupy, powiedzmy, prób takich testów. Jedne dotyczą wiedzy, czyli odpowiada się na pytania, a jedne dotyczą takich umiejętności niewerbalnych, czyli łączy się, układa się, sprawdza się, czyli te związane są właśnie z takimi niewerbalnymi, czyli nie trzeba tutaj mówić, opowiadać, nie trzeba się wykazywać znajomością pojęć i tak dalej. Więc to jest jeden z takich sposobów pomiaru. Inne sposoby pomiaru, tak jak mówiłam, czasem mamy, no też mamy takie doświadczenie, że gdzieś obserwujemy, że na przykład, że trzeba coś połączyć, dodać, wskazać na brakujący element, czyli odszyfrować zasadę, która łączy. Tam też się w pewnym momencie sprawdza, czy ja jestem w stanie trzymać się sztywno tylko tej jednej zasady, ale też innych. Mierzy się też czas, czyli jak ktoś szybko wykonuje określone rzeczy, więc tu się sprawdza te różnego rodzaju procesy poznawcze, uwaga, spostrzegawczość, przerzutność tej uwagi, zmienność i tak dalej. No to jest wśród tych procesów poznawczych różne są określane jako te właśnie bardziej kluczowe. Na przykład myślenie heurystyczne. Więc no różnych tutaj mamy taki kaliber tych testów, różnego rodzaju sposobów pomiaru. Zazwyczaj są to wykonawcze właśnie testy, gdzie się siada przed jakimś zadaniem do rozwiązania. No i mierzy się czas jego realizacji, mierzy się też powodzenie określonych działań, które nam tutaj towarzyszyły.
A jeśli człowiek chciałby określić swoje zdolności, swoją inteligencję, swoje kompetencje, swój potencjał, to jest jakiś cały pakiet różnych testów, które mógłby sobie zrobić, które by też pokazały, jaką ma inteligentność emocjonalną, jak współpracuje z innymi, w jakim kierunku mógłby się rozwijać i tak dalej.
No, coraz częściej mamy w tych takich zawodoznawczych testach, czy takich zarządzania karierą, różnego rodzaju testy mierzące te przeróżne umiejętności i też tą inteligencję właśnie tak rozumianą. Więc rzeczywiście tak, jest coraz więcej możliwości, które mogą, no ale zawsze jest to ryzyko, że my, on to mierzy to, co autor miał na myśli, konstruując ten kwestionariusz. Mnie zawsze w takich sytuacjach bardziej interesuje to, po co ktoś miałby to robić, do czego jest mu to potrzebne, czy na przykład jest jakiś zewnętrzny wskaźnik w jakiejś pracy, że ja muszę coś tam, żeby się tam dostać, czy bardziej chodzi o to, żeby się utwierdzić, a co jeśli wyjdzie nie tak, jak ja bym chciał, a ja siebie uważałem za inteligentnego człowieka. No i potem pytanie, czy no taki jestem w stanie absolutnie zaufać, przyjąć wynik tego testu jako co? Czy to jest tak, że to jest taka wiedza, że już tak jest i po prostu koniec? Czy na przykład ja wiem, że na przykład w gorszej kondycji byłem albo byłem w lepszej kondycji?
Nie, no ja to tak widzę, że na przykład robimy dziecku takie badania, żeby sprawdzić, jaki ma potencjał, jak go wspierać, jak mu pomagać rozwijać ten
tak,
potencjał.
Jeżeli w taki sposób na to patrzymy, to rzeczywiście tak. Jeżeli patrzymy w taki sposób, to ty już się absolutnie nie nadajesz, bo masz tam IQ i loras inteligencji jakiś tam, to już nie dla ciebie, no to też jest to bardzo krzywdzące. Wiele osób potrafi systematycznie pracować i tym takim swoim własnym samozaparciem, radzeniem sobie ze stresem, trochę takim umiejętnością kombinowania w różnych życiowych sytuacjach, potrafi sobie bardzo dobrze poradzić, więc tutaj nie ma drzwi otwartych, zamkniętych.
To no chyba dobry psycholog nie powiedziałby komuś, że do tego się nie nadajesz kompletnie.
No to absolutnie prawda, tak, to też jest.
A niestety słyszę, że niektórzy nauczyciele tak mówią uczniom, że jesteś głupszy.
Albo że się nie nadajesz, albo że jesteś, to taki takie stereotypowe etykiety, że jesteś umysłem ścisłym albo humanistycznym, ale to znaczy, jak ktoś nie jest ścisłym, to jest humanistycznym, więc to też takie trochę krzywdzące, no bo co to znaczy?
Zwłaszcza, że teraz powstają takie zespoły interdyscyplinarne, rozwija się, no, popatrzmy na przykład na Elona Muska, który chyba nawet nie skończył studiów, więc tutaj temat studiów to jest w ogóle temat, który możemy odłożyć w obecnych czasach i to jak studia wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj to nie świadczy o inteligencji, no chyba, że mamy po prostu naprawdę dobrego studenta, który napisał ciekawą pracę licencjacką, magisterską, rozwija się, ma jakieś osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj tym poziomem inteligencji na pewno nie możemy mierzyć, czy nawet zasłaniać. Natomiast, tak jak mówię, powstają takie zespoły interdyscyplinarne, choćby w tej przestrzeni wspomnianego Elona Muska, rozwoju podboju kosmosu i tak dalej, nowych technologii, gdzie są potrzebni również ludzie z branż związanych z humanistyką szeroko pojętą, bo i właśnie psycholodzy, i ci, którzy mają inne spojrzenie, bo to inne spojrzenie może być takim błyskiem i dać taki napęd tym umysłom ścisłym, że oni by na to nie wpadli, że można gdzieś tak daleko w wyobraźni polecieć i stworzyć taką abstrakcję, a oni to właśnie wprowadzą w życie. Tymi swoimi wzorami i rozwiązaniami. Tak.
No to absolutnie jest to prawda. No pewna elastyczność myślenia. Czasem jest to, niekiedy jest to rodzaj pewnej sztywności, która towarzyszy analitycznemu myśleniu, a czasami nie. Właśnie czasami takiej otwartości. Więc coś nakłada się na to wiele innych cech niż wyłącznie iloraz inteligencji mierzony określonym testem. Czyli można mieć niezwykły potencjał intelektualny i z niego nie korzystać. Można mieć niezwykły potencjał intelektualny i korzystać z niego w złym celu. Takim niechlubnym społecznie, albo być po prostu oszustem, no i też robić to bardzo sprawnie, więc tutaj dochodzi do tego wiele innych cech. Dochodzą wartości, dochodzą umiejętności, dochodzą te kompetencje miękkie, dochodzi to, co tam w nas zainwestowali rodzice w rozumieniu właśnie i tych społecznych umiejętności i emocjonalnych i tego, jak sobie później radzimy w życiu z różnymi sytuacjami, jak na przykład nie potrafimy z czegoś skorzystać, bo jesteśmy tak zranieni, że jakby nosimy bardziej tą krzywdę przez życie. To, co w tych badaniach dzieci wysoko wrażliwych mówili nauczyciele, rodzice, że to jedna z takich obaw, że będą żyć poniżej własnych kompetencji, czyli że mają taki potencjał, który właśnie z tą głębokością przetwarzania się wiąże, czyli tam potrafią łączyć właśnie fakty, małe rzeczy, analizują je, rozpatrują wiele scenariuszy i tak dalej, ale nie powiedzą o tym na forum, bo nie chcą mówić na forum. Albo nie zaprezentują tego sobą, bo uważają, że wszyscy to wiedzą, więc oni się nie będą zgłaszać. Więc no to jest to, co okazało się, że w przypadku uczenia zdalnego te dzieci zyskały, czyli mniej się stresowały i były w stanie powiedzieć o swoich pomysłach, rozwiązaniach.
Albo też te dzieci, mówię to z autopsji, po prostu tego nie zrobią, nie pokażą swojego potencjału, bo są tak empatyczne, że widzą, że innym będzie przykro.
Tak, albo że będą bardzo chciały, tak. Albo tak, że ktoś ich przestanie lubić, na przykład jak będą bardzo ufać w to, że to jest ważne, żeby inni lubili.
Oczywiście. A tutaj muszę nadmienić, bo być może Państwo po raz pierwszy słuchają tego programu, dr Monika Baryła-Matejczuk, nasz gość, psycholog, jest wybitną specjalistką w dziedzinie wysokiej wrażliwości, badania wysokiej wrażliwości. Tak, szefową zespołu międzynarodowego, wygrywa różne projekty międzynarodowe dotyczące badań nad wysoką wrażliwością. A to jest temat, który dopiero trafia pod strzechy. Wyszły książki w Polsce o wysokiej wrażliwości Elaine Aron. I to też jak najbardziej wpisuje się w tematykę naszej dzisiejszej rozmowy o tym, czy inteligencja pomaga w życiu, bo dzieci, w ogóle ludzie wysoko wrażliwi, to są często bardzo inteligentni ludzie, tak?
Kreatywnością. Badania pokazują, że rzeczywiście bardzo dużą kreatywnością się odznaczają. Też nasze te polskie badania pokazujące inteligencje wielorakie, tak zwane według Gardnera, pokazują, że korelują z tymi interpersonalnymi i intrapersonalnymi psychicznymi wysoka wrażliwość koreluje, czyli im my mamy tą wrażliwość większą, tym lepiej sobie siebie rozumiemy, rozumiemy innych, potrafimy niektóre rzeczy zidentyfikować, a następnie działać w zgodzie z nimi. I u chłopców okazało się z tych badań, tutaj preadolescentów badaliśmy, czyli takie osoby dopiero wchodzące w okres adolescencji, że z analitycznymi umiejętnościami wrażliwość koreluje, więc to by się zgadzało z tą taką wiedzą, mówiącą o tym, że jednym ze składników tej wrażliwości jest głębokość przetwarzania, czyli nie takie proste wpadło i wypadło, ale takie bardziej skomplikowane wpadło, ja to analizuję trochę, mielę czasem na swoją niekorzyść, bo tam widzę różne scenariusze, czasem takie niekorzystne dla siebie, ale potrafię krytycznie coś przeanalizować.
Zaraz zagramy piosenkę i damy Państwu odetchnąć, przemyśleć tematy i może Państwo coś do nas napiszą i teraz może wywołam ten dalszy ciąg rozmowy, bo chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak wyglądają kompetencje życiowe, jak byłoby idealnie z nich korzystać, żeby sobie radzić w życiu. To też jest bardzo ważne. W kontekście takim, że mamy do czynienia z wieloma osobami bardzo inteligentnymi, na przykład na dworcu Łódź Fabryczna, Kaliska nawet, nie Fabryczna, spotkałam kiedyś profesora filozofii, który niestety okazał się alkoholikiem, który niestety stał się osobą bezdomną. Wyjątkowo inteligentna postać, ale wszystko stracił. I teraz na przykład w ten weekend trafiłam i obejrzałam kilka odcinków Marka Sekielskiego, który mówi wprost, że jest alkoholikiem i przeprowadza wywiady ze znanymi alkoholikami. Jest po terapii i mówi bardzo świadomie. I to są bardzo, bardzo ważne rozmowy, ale też świadczące o tym, że wielu inteligentnych, znanych aktorów, grafików, dziennikarzy wpada w różnego rodzaju na przykład nałogi, popełnia różnego rodzaju błędy życiowe, pomimo naprawdę wysokiej inteligencji. Więc różne rzeczy mogą się zadziać i o tych różnych rzeczach, które mogą się zadziać, chciałabym, żebyśmy też porozmawiały w kontekście tego, że ludzie ci nie korzystali ze swoich kompetencji życiowych, że ta inteligencja im po prostu nie pomogła. To może teraz zagramy i przejdziemy do tej rozmowy po piosence. A Państwo oczywiście mogą do nas pisać licencja@radiomyślniklublin.pl i licencja na życie na Facebooku.